Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali deklarację opisującą strategię i cele wspólnej polityki w obszarze m.in. historii, gospodarki i bezpieczeństwa.
Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w dokumencie podkreślili znaczenie stosunków dwustronnych, które, jak zaznaczyli, mają charakter strategiczny.
Obaj prezydenci wyrazili wolę wszechstronnego rozwoju obustronnych relacji na rzecz społeczeństwa i gospodarek Polski oraz Ukrainy.
Prezydent Andrzej Duda wskazał, że podpisana deklaracja określa dalszy kierunek polsko-ukraińskiej współpracy.
Tą dalszą współpracę w jasny sposób wskazaliśmy w podpisanym wspólnym oświadczeniu, wspólnej deklaracji, która pokazuje nasz stosunek do bieżących relacji pomiędzy Polską i Ukrainą w tych właśnie kwestiach najważniejszych, poczynając od spraw gospodarczych, poprzez kwestie polityczne i związane z zagadnieniami bezpieczeństwa, jakże ważnymi dzisiaj w tej współczesności, w której żyjemy, aż poprzez kwestie historyczne, które, wierzę w to głęboko, będą prowadziły nasze narody ku pogłębianiu się więzi dobrosąsiedzkich i przyjaznych, mimo wszelkich i wszystkich bolesnych aspektów naszej historii.
Podczas wizyty na Ukrainie podpisana została też umowa dotycząca udziału PGNiG-u w prywatyzacji sektora energetycznego na Ukrainę. Polskę w Kijowie reprezentował prezes spółki Jerzy Kwieciński.
Dziś prezydent Andrzej Duda spotka się jeszcze z ukraińskim premierem i szefem tamtejszego parlamentu. Wizyta polskiej pary prezydenckiej na Ukrainie zakończy się jutro.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje m.in. zniesienie żółtej strefy z obszaru całej Polski oraz masowe przeprowadzanie testów na COVID-19. Związek przedstawił rekomendacje dotyczące walki z pandemią koronawirusa.
Szef ZPP Cezary Kazimierczak proponuje masowe testowanie w celu przerwania transmisji wirusa. Dziś jesteśmy na 83. miejscu na świecie pod względem wykonywanych testów na milion osób.
Prezes związku podkreślił także, że musi być zapewniona ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej. W jego ocenie nie stać nas na kolejny lockdown.
Nie stać nas też, w moim przekonaniu, na zupełnie pozbawione sensu robienie żółtej strefy w powiatach, gdzie nie ma takiego zagrożenia. Trzeba utrzymać dotychczasowe restrykcje, które były, ale żółte strefy wprowadzać tam, gdzie jest to potrzebne, na dotychczasowych zasadach, a nie działać w ramach paniki i robić od razu strefę, bo to jest de facto pełzający lockdown.
Związek wskazuje także na zabezpieczenie maksymalnej wydolności systemu opieki zdrowotnej. W ocenie ZPP należy odebrać zarządzanie sytuacją kryzysową Ministerstwu Zdrowia, szpitalom trzeciego stopnia oraz inspektorom sanitarnym.
Cezary Kaźmierczak proponuje stworzenie specjalnej rządowej agencji na wzór PFR-u, która przejęłaby obowiązki organizacyjne i menedżerskie.
Dziś po godzinie 18 w siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej ma się zebrać Rada Koalicji, czyli organ koordynujący funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Rada Koalicji to ciało składające się z liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz lidera Porozumienia Jarosława Gowina. W skład Rady wchodzi także po dwóch lub trzech przedstawicieli tej partii. Podpisana niedawno umowa koalicyjna zakłada, że spotkania Rady będą odbywały się cyklicznie. Dzisiejsze obrady mają mieć charakter techniczny. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że nie spodziewa się przełomowych decyzji. Jak wskazał, może się pojawić kwestia ofensywy programowej oraz obsadzenie stanowisk wiceministrów.
Na razie kryzys został zażegnany,
komentuje senator PiS Jan Maria Jackowski.
Natomiast jak będzie wyglądało to dalej? W tej chwili trudno wyrokować. Mam nadzieję, że wszystkie podmioty, które się umawiały w tej umowie koalicyjnej, wykażą się dojrzałością i odpowiedzialnością polityczną za wspólne dobro, czyli za stabilność rządu i stabilność sytuacji państwa. Natomiast jak będzie wyglądał dalszy podział stanowisk w rządzie według tych nowych parytetów, mówię tutaj o sekretarzach stanu i podsekretarzach stanu, to nie zostało omówione i to jest taki jeden z elementów, który może być kolejnym zażywiem napięć wewnątrz koalicji.
Na początku ubiegłego tygodnia prezydent dokonał zaprzysiężenia nowego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ekonomiści negatywnie oceniają plan likwidacji Urzędu Rzecznika Finansowego. Rząd rozważa przeniesienie kompetencji rzecznika do UOKiK-u.
Dr Artur Bartoszewicz uważa, że UOKiK reagował zbyt późno na pojawiające się tak zwane toksyczne instrumenty. Tymczasem, jak dodał ekspert, rzecznik finansowy bardzo agresywnie i istotnie broni konsumentów.
W ocenie ekonomisty jest to próba zlikwidowania bardzo sprawnie działającego urzędu i urzędnika, który wytoczył procesy części uczestników rynku w sektorze bankowym.
To ten sektor musiał uciekać i do dzisiaj nie wziął odpowiedzialności za instrumenty finansowe jak polisolokaty czy też inne. Amber Gold też jest z udziałem sektora bankowego. My mamy do czynienia z sytuacją, w której sektor bankowy de facto zawłaszczył nasze państwo i będzie bardzo niebezpieczną sytuacją, kiedy okaże się, że rzecznik finansowy zostanie zlikwidowany, bo to da kolejny sygnał, że jeżeli ktokolwiek zadrze z sektorem bankowym, to natychmiast będzie ukarany. Nie chcę żyć w takim państwie. Uważam, że państwo ma bronić najsłabszych, a słabszą stroną w relacji z bankami są konsumenci, klienci. Rząd musi bronić klientów, a nie banki.
Projekt w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Finansów.
Urząd Rzecznika Finansowego, wcześniej działający pod nazwą Rzecznik Ubezpieczonych, funkcjonuje od 1995 roku. Urząd jest uznawany za instytucję, która najlepiej chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku finansowym.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.